Przyzywając wstawiennictwa Ducha Świętego, przystępujemy do rozważania poszczególnych prawd zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego. Jesteśmy w części drugiej, celebracja misterium chrześcijańskiego, w dziale drugim, siedem sakramentów Kościoła. Dzisiaj rozważamy punkt trzeci, jak celebruje się sakrament chrztu. Wtajemniczenie chrześcijańskie to punkty od 1229 do punktu 1233. To one będą stanowiły przedmiot naszego dzisiejszego rozważania. W czasach Pana Jezusa w samym judaizmie, jak i poza nim, istniały różne obmycia i kąpiele rytualne. W judaizmie miały one miejsce na przykład przy wprowadzeniu w urząd nowych kapłanów. Istniała również praktyka rytualnej kąpieli towarzysząca przyjmowaniu prozelitów. Niektórzy uczeni, na przykład słynny anglikański liturgista Gregor Dix, byli przekonani, że chrzest chrześcijan wywodzi się z żydowskiego chrztu prozelitów. Ta teza jest jednak niepotwierdzona, ponieważ nie da się powiedzieć, czy chrzest prozelitów był stosowany już w czasach Pana Jezusa, czy też został wprowadzony w okresie późniejszym. Ablucje były również w użyciu w różnych wspólnotach żydowskich, na przykład u Eseńczyków. Jest taka hipoteza i ona ma cechy prawdopodobieństwa, że Jan Chrzciciel był związany właśnie z Eseńczykami, a rytm chrztu Janowego jest już bliski chrztowi chrześcijańskiemu. Po pierwsze, nie jest to chrzest tylko rytualny, ale wiąże się też z egzystencjalną decyzją przemiany życia w kontekście chrztu Janowego. Po drugie zaś jest udzielane przez szafarza, co jest bardzo ważne dla chrztu chrześcijańskiego. Warto zauważyć, że czasownik chrzcić w Nowym Testamencie figuruje z reguły w stronie biernej, a więc jako być ochrzczonym. Nikt nie może ochrzcić sam siebie. Nikt nie może sam sobie udzielić tego sakramentu. Jak wspomniałem, rytualne kąpiele istniały również poza judaizmem. Symbolika wody, jak to wspominaliśmy podczas ostatnich naszych katechez, jest uniwersalna, a jednocześnie klarowna. Woda jest symbolem i życia, i śmierci, ale również symbolem oczyszczenia. Święty Cyryl lub święty Jan Jerozolimski, bo nie wiadomo do końca, który z nich jest autorem słynnej czwartowiecznej katechezy mistagogicznej, będzie rozwijał tę symbolikę w kontekście pawłowej teologii chrztu jako zanurzenia w śmierć Chrystusa po to, aby razem z nim wejść w nowe życie. Zanurzenie w wodzie to znak złączenia ze śmiercią Chrystusa. Wynurzenie to znak narodzenia do nowego życia, zmartwychwstania razem z Chrystusem. Najczęściej przywoływane przez ojców biblijnych figury, czyli pewnego rodzaju taka zapowiedź chrztu, to Duch Boży unoszący się nad pierwotnymi wodami właśnie po to, po raz przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Niektórzy ojcowie odnajdowali starotestamentalne prefiguracje chrztu również w tekstach, których my byśmy na pierwszy rzut oka z chrztem nie wiązali. Przykładowo święty Ambroży znalazł taką prefigurację w opowiadaniu o uczniu Lizeusza, który zgubił siekierę w wodzie. Lizeusz rzucił drewienko na wodę. Siekiera wypłynęła. Ambroży odnajduje w tym drewienku rzuconym na wodę symbol krzyża, który nadaje wodzie moc uświęcenia. To święta Ambroży. Idąc dalej, powracając do genezy formuły chrztu świętego, zastanówmy się, jak ma się chrzest Janowy do chrztu chrześcijańskiego? Podstawowy, centralny ryt chrzcielny, wspólny chrztowi Janowemu i chrześcijańskiemu, to jest oczywiście zanurzenie w wodzie. Chrystus postępuje tu zgodnie ze swoją pedagogiką, właściwą też dla pedagogiki Boga w epoce Starego Testamentu. To znaczy wykorzystuje coś, co już jest znane. Chrzest Janowy był znany, był popularny, na co wskazuje fakt, że wspólnoty go praktykują. Te wspólnoty istniały jeszcze co najmniej przez kilkadziesiąt lat po śmierci Jana. Pan Jezus więc wykorzystuje to, co jest znane, ale jednocześnie nadaje temu radykalnie nowe znaczenie. Chrzest chrześcijański nie jest chrztem Janowym. Istnieje co prawda pewien zagadkowy fragment w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, który mówi, że faryzeusze dowiedzieli się, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, dodając od razu, że to nie sam Jezus chrzci, ale jego uczniowie. Cokolwiek byśmy myśleli o tych chrztach, to nawet gdyby to sam Jezus je udzielał, nie jest to jeszcze chrzest chrześcijański. nie ma mowy o chrzcie chrześcijańskim przed Paschą. Przykazanie udzielania chrztu daje Pan Jezus już po swoim zmartwychwstaniu. To jest chrzest udzielany w imię Jezusa, to znaczy po pierwsze z Jego mandatu, po drugie taki, który ustanawia specjalną relację z Nim, oznacza wejście do mesjańskiej wspólnoty Jego uczniów. Owocem tego chrztu jest przyjęcie Ducha Świętego. Chociaż tu akurat widać pewien pluralizm teologiczny Nowego Testamentu. Z jednych tekstów można by wnioskować, że Duch Święty jest udzielany w samym chrzcie. Na przykład można tak wnioskować z listu świętego Pawła do Tytusa, 3 rozdział, wersety od 4 do 7. Z innych z kolei, że przyjęcie Ducha Świętego dokonuje się w następstwie przyjęcia chrztu. Mamy też zupełnie wyjątkowy kazus setnika Korneliusza, jego krewnych, przyjaciół, na których Duch Święty zstępuje jeszcze przed chrztem. Jak się rozwijał rytuał chrztu? Przede wszystkim chrzest musi być poprzedzony głoszeniem Ewangelii i nawróceniem. Jest to widoczne już na planie źródeł nowotestamentalnych. Chrzest dworzanina etiopskiego dokonany przez Filipa musiał być poprzedzony wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa. Jednakże świadectwa mówiące o takiej już formalnej przestrzeni katechumenatu pochodzą dopiero z III wieku. Już poczynając od II wieku rytuał chrzcielny rozwijał się o pewne obrzędy dodatkowe, takie jak namaszczenie. Tu pojawia się coś niezwykłego. Tertulian przykładowo wyraźnie mówi o namaszczeniu, które następuje po chrzcie. Natomiast najstarsze świadectwa syryjskie odnotowują fakt namaszczenia przed chrztem, co też można różnie interpretować. Jakkolwiek namaszczenie wonnym olejem stało się symbolem Ducha Świętego. Być może ów obrzęd przedchrzcielny, zresztą jedyny w rytuale syryjskim, wskazuje na płodność duchową samego chrztu. Jednym z późniejszych obrzędów, między innymi w liturgii galijskiej, który następnie przeszedł do liturgii rzymskiej i był obecny nieomal do czasów nam współczesnych, jest obrzęd wlania oleju do wody chrzcielnej. Jest on odczytywane jako symboliczne zapłodnienie wody chrzcielnej przez Ducha Świętego, który daje jej moc uświęcania. To namaszczenie, które następowało po chrzcie, ma z jednej strony wymiar chrystologiczny. Ten, kto przyjmuje chrzest, mówiąc językiem świętego Pawła, jest przyobleczony w Chrystusa, a więc zostaje również Chrystus namaszczony. Tym namaszczeniem jest Duch Święty. W późniejszej tradycji rzymskiej funkcjonują aż dwa namaszczenia pościelne, ale prawdopodobnie wywodzą się one z jednego obrzędu. W tradycji rzymskiej w czasie chrztu udzielanego ludziom chorym prezbiter namaszczał neofitę w oczekiwaniu na mający się później dokonać interwencję samego biskupa, któremu ta tradycja zastrzega sakrament bierzmowania. A ponieważ biskupi ze swej strony, bierzmując, również namaszczali, utrwaliła się w naszym rycie aż do tej pory praktyka dwukrotnego namaszczania, które później tradycja aż do naszych czasów interpretuje jako odpowiednio chrystologiczne i pneumatologiczne. Pierwsze z nich wyraża uchrystusowienie, drugie osobowy dar Ducha Świętego. Spośród symboli, o których będziemy mówić w kolejnych naszych katechezach, ale tutaj w nawiązaniu do tej historii formowania się rytu chrztu świętego, to zwróćmy uwagę na jeden z symboli, który nie wiem, czy do końca właśnie gdzieś czasem nie pomijamy, gdzieś tak nie banalizujemy, a jest jakże wymowny. To symbol białej szaty. Co ciekawe, teologia wczesnochrześcijańska większą wagę przywiązywała do symboliki zdjęcia szaty przed chrztem niż do nałożenia szaty po chrzcie. Zdjęcie szaty to symbol zwleczenia z siebie starego człowieka z jego uczynkami. O białej szacie mówi na zachodzie w IV wieku święty Ambroży z Mediolanu, widząc w niej znak niewinności nowego stworzenia. W naszej tradycji rzymskiej obrzęd ten istniał, ale chyba nie przywiązywano do niego wielkiej wagi, bo dopiero pontyfikał rzymsko-germański z połowy X wieku podaje specjalną formułę słowną towarzyszącą nałożeniu białej szaty. Przyjmij białą szatę, świętą i nieskalaną, którą zaniesiesz przed Trybunał Chrystusa. Czytamy w tym pontyfikale. Formuła ta nieznacznie tylko różni się od tej, którą podaje potrydencki rytuał rzymski. Z kolei niektórzy liturgiści karolińscy widzieli w białej szacie, którą neofita miał na Eucharystii, znak szaty godowej na uczcie królestwa. W znaku szaty wyrażany jest nie tylko biały kolor, ale również czynność jej nakładana. Przyobleczenie nowej szaty odczytywać należy jako przyobleczenie Chrystusa, co się dokonuje w sakramencie chrztu. Najpóźniej w rycie rzymskim, w tych obrzędach, które towarzyszą chrztowi, pojawił się ryt przekazywania zapalonej świecy. W źródłach jest on poświadczony dopiero w pontyfikale rzymskim z wieku XII. Niemniej opiera się on na bardzo dawnej tradycji rozumienia chrztu jako duchowego oświecenia. I ten wymiar właśnie duchowego oświecenia jest bardzo też mocno podkreślany przez tradycję wschodnią. Tak w języku greckim ci, którzy bezpośrednio przygotowali się do chrztu, nazywani byli pchotidzenemoi, czyli mający zostać oświeceni. Zresztą zwróćmy uwagę, że bardzo podobnie w terminologii łacińskiej otrzymywali oni miano illuminandi. Ten ryt wręczenia zapalonej świecy jest z jednej strony wyrazem tego aspektu chrztu jako oświecenia, z drugiej strony jest znakiem wyraźnie eschatologicznym. Płonąca lampa w ręce. Cały szereg tekstów biblijnych odwołuje się do tej symboliki. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, który z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza. Ten motyw lampy jest oczywiście również podstawą przypowieści o 10 pannach, które wychodzą z lampami na spotkanie oblubieńca. Zresztą formuła ta zawarta w obrzędzie przedsoborowym także mówi: weźmijcie świecę płonącą i nienagannie strzeż chrztu swojego, zachowuj przykazania Boże, abyś, gdy Pan przybędzie na godę, mógł wejść na jego spotkanie ze wszystkimi świętymi. Jest to więc znak wyrażający eschatologiczny wymiar chrztu. To, co się zaczyna w momencie chrztu, posiada perspektywy wieczności. Kolejna z rzeczywistości to zwróćmy uwagę na fakt samego obrzędu, jak on również wyglądał dawniej. Było to zanurzenie w wodzie. Dziś jest to polanie wodą. Skąd akurat taka formuła? Czy to wynika z jakichś odrębnych interpretacji symbolicznych? Czy też stanowi to po prostu ekwiwalent na zasadzie pars pro toto? Wiele wskazuje, że To drugie. To jest to zjawisko, na które wskazywał między innymi Roman Guardini, pisząc o zatraceniu zdolności symbolicznej. W okresie pełni średniowiecza zaczęła następować pewna redukcja znaków symbolicznych. Wówczas ryt zanurzenia stopniowo zastąpiło polanie. Chociaż warto również zdać sobie sprawę z tego, że zanurzenie zawsze było możliwe. W rytuale trydenckim jako pierwszą możliwość podawano polanie równolegle, jednak istniała rubryka mówiąca o tym, że możliwe jest zanurzenie. Idąc dalej w naszych rozważaniach, zwróćmy również uwagę na jakże wymowne miejsce, jakim było baptysterium. W najstarszych źródłach, takich jak Didache czy tradycja apostolska, jest wskazanie, że jeśli można, należy chrzcić w wodzie bieżącej. Nie jest powiedziane, dlaczego można się natomiast domyślać. Woda bieżąca, bijąca ze źródła, jest znakiem Chrystusa, źródła wody żywej. Woda żywa, czyli woda bieżąca. Dalszym etapem są specjalne baptysteria, które świadczą o wielkim znaczeniu, jakie Kościół przywiązuje do celebracji chrztu. W centrum baptysterium znajdowała się sadzawka chrzcielna. Nie była ona wystarczająco głęboka, by człowiek stojący mógł się w niej zanurzyć cały. Jeśli jednak przyklęknął, był w niej zanurzony po szyję. W czasie chrztu szafarz zanurzał trzykrotnie jego głowę. Chrzest odbywał się w pomieszczeniu zamkniętym. Nie uczestniczyło w nim całe zgromadzenie liturgiczne, zresztą też z innego powodu, wymogów przyzwoitości, gdyż kandydat do chrztu schodził do sadzawki chrzcielnej prawie że zupełnie nagi. Idąc dalej w naszych rozważaniach. Wiadomo, że w pierwszych wiekach chrzczono przede wszystkim ludzi dorosłych. A gdyby zadać pytanie o zasadność dokonanego później przełożenia punktu ciężkości z chrztu dorosłych na chrzest dzieci, dlaczego tak się stało? Jedno trzeba wyraźnie podkreślić, że chrzest dzieci jest praktykowany nieomal od samego początku. Nie mamy na to bezpośredniego dowodu w Nowym Testamencie, natomiast tę praktykę poświadcza już wprost Tertulian w swoim traktacie o chrzcie. Tradycja apostolika mówi, że jeżeli są dzieci, to należy najpierw ochrzcić je, a jeżeli nie mogą odpowiadać za siebie, niech mówią za nich rodzice lub opiekunowie. Jest to więc praktyka znana już od starożytności. Z drugiej strony, nie od razu w rodzinach chrześcijańskich praktyka chrztu dzieci stała się powszechna. Historia odnotowuje, że niektórzy z ojców Kościoła, na przykład święty Bazylii czy święty Grzegorz z Nysy, wychowywali się w rodzinie chrześcijańskiej, natomiast zostali tylko zapisani do katechumenatu. Z punktu widzenia teologicznego chrzest człowieka dorosłego jest praktyką normalną, ponieważ jest rzeczą naturalną, iż chrzest człowieka zakłada wiarę. Natomiast chrzest niemowląt należy nazwać uzasadnionym i w pełni dopuszczalnym, ponieważ człowiek chrzczony jako niemowlę nie dokonuje jeszcze sam aktu wiary, natomiast, jak to ujmuje dzisiejszy rytuał, jest ochrzczony w wierze Kościoła wyznanej przez jego rodziców i chrzestnych, którym przekazuje się następnie to zadanie przekazywania wiary, przekazywania tych wartości, tego światła, o którym mówiliśmy wcześniej, światła wiary, które ma płonąć, ma oświecać, ma prowadzić, ma być tą rzeczywistością, która będzie, na której będzie ten młody człowiek budował swoje życie. W Kościele prawosławnym udzielanie sakramentu chrztu jest nierozłącznie związane z udzielaniem bierzmowania, Eucharystii. Można powiedzieć, że stanowią one integralny element liturgii chrzcielnej. U nas nastąpiło rozłączenie tych sakramentów. Przez długi czas na Zachodzie, aż do XI-XII wieku, było rzeczą dla wszystkich oczywistą, że liturgia chrzcielna musi być zjednoczona z przyjęciem Eucharystii. Do tego stopnia, że u niektórych autorów pojawiają się wątpliwości, czy chrzest, po którym następuje przyjęcie Eucharystii, jest w ogóle ważny. Problem ten rozważał choćby święty Augustyn, interpretując w sposób bezwzględnie literalny tekst: jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Chrzest jest bramą do pozostałych sakramentów. Obecny posoborowy rytuał podkreśla to w ten sposób, że chociaż nie ma tam udzielania Komunii Świętej, to odmówienie modlitwy pańskiej, udzielenie błogosławieństwa następuje przed ołtarzem. Jest to znak, że sakrament chrztu otwiera drogę, która znajduje swoje zwieńczenie w sakramencie Eucharystii. Jest o tym mowa w formule wprowadzającej do Ojcze Nasz. Jeśli natomiast chodzi o sakrament bierzmowania, to został on w tradycji rzymskiej odłączony od sakramentu chrztu wyłącznie z powodów dyscyplinarnych. Kwestią zasadniczą było to, iż jego udzielenie zostało zastrzeżone dla biskupa. Co ciekawe jednak, to we wczesno-średniowiecznych księgach liturgicznych mniej więcej do XIII wieku pojawiają się następujące rubryki. Jeśli jest obecny biskup, należy natychmiast udzielić bierzmowania, a następnie komunii. Jeśli zaś nie ma, to wtedy prezbiter udziela neoficie komunii. Sytuacją modelową, zwyczajną jest przyjęcie całej triady sakramentów, pełne sakramentalne wtajemniczenie chrześcijańskie, które następuje w tej kolejności: chrzest, komunia święta, Eucharystia, bierzmowanie. Przepięknie jest tutaj to wyjaśnione jako chrzest, który jest tą bramą, chrzest, który otwiera drogę do pozostałych sakramentów. Droga, która znajduje swoje zwieńczenie w sakramencie Eucharystii, którą możemy przyjmować, którą możemy karmić się każdego dnia. Bramą do tego jest sakrament Chrztu Świętego, który widzimy, jak on ewoluował na przestrzeni wieku, od samego początku, różne formy, różne sposoby, różnym też wieku, momencie życia. Jakże to było niejednokrotnie różne były te spojrzenia, jednak zawsze istota pozostawała ta sama. Łączenie we wspólnotę Kościoła, światło Ducha Świętego, jakże wielkie bogactwo, które płynie z sakramentu Chrztu Świętego, o tych również symbolach, o tych również płynących z sakramentu Chrztu Świętego darach będziemy rozważać w kolejnych naszych katechezach.